czego to oni nie wymyślą? Kiedyś 500+, niedawno 800+, a teraz rządowe dotacje na, uwaga, wiejskie potańcówki. Na urządzenie zabawy możesz dostać nawet 10 tysięcy złotych, ale pod warunkiem, że odbędzie się ona podczas najbliższej kampanii wyborczej. A może to dobry ruch rządu, bo przecież Polacy już nie mają pieniędzy, to PiS im da. Tylko skąd weźmie? O tym porozmawiamy z ekonomistą i politykiem Nowoczesnej. Czekam na wasze głosy. Zaczynamy program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Witamy serdecznie. Panie Przewodniczący, czy nas słychać?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, Michał Przybylak, tak jak mówiłem, ekonomista i wiceprzewodniczący Nowoczesnej w Wielkopolsce jest naszym gościem, a także, z tego co wiem, Paweł Skopnik, rolnik. Pawle, czy nas słychać?
Gości i wszystkich państwa.
Witamy serdecznie, słychać. A w studiu szef Wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam ciebie również.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy na ten pozornie śmieszny temat, ale jednak obrazujący to, co się dzieje w państwie. Pierwsze może pytanie do pana Michała Przybylaka. Czy pan słyszał o tej nowej dotacji rządu Potańcówka Plus? Jak pan zareagował? Pierwsza reakcja.
Słyszałem i szczerze powiedziawszy, pierwsza reakcja była taka, że zastanawiałem się, czy nie jest to żart, ale zacząłem czytać i okazało się, że nie jest to żart, że jest to rzeczywiście program, który rząd w tej chwili uruchamia. Ale po głębszym zastanowieniu, to przestałem się troszeczkę dziwić, bo teraz takie programy nam się mnożą, jest takich programów coraz więcej. Kampania wyborcza za chwilę dopiero tak naprawdę startuje, więc pewnie będzie ich coraz więcej. Niestety w naszej sytuacji budżetowej.
My zadzwoniliśmy również do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który prowadzi ten program. Niestety przedstawicielka wycofała się w ostatniej chwili z udziału w programie, ale rozmawiał z nami współzałożyciel tego instytutu, Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie szef Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. I też pokażemy fragment tej rozmowy, na końcu całość. Ale tutaj pytanie do ciebie, Paweł. Jesteś rolnikiem, mieszkasz na wsi. Cieszysz się z tej nowej dotacji rządu?
Naprawdę świetne wieści. Tak jak tutaj, jak przedmówca również, gdy usłyszałem to dzisiaj od was, że prośba, jakiś komentarz, myślałem, że to są jakieś żarty. Potańcówka plus. No ja jako czekam jeszcze może jakaś flaszka plus, bo na trzeźwo to takie sztywne nogi trochę.
I też pytam o wasze reakcje, drodzy widzowie. Pierwsze reakcje po informacji na program Potańcówka Plus. Czarek, nasza redakcja mieści się na wsi pod Lublinem. Czy może będziemy coś organizować, twoim zdaniem?
No, jak najbardziej. No nie, to przecież jak tu trzeba, to jest... Bo wy się tak śmiejecie, to jest poważny program, który ma promować kulturę, tradycję, gwarę regionalną,
tak.
Stroje,
muzykę. Taniec to polskiej wszystko, wsi.
Tak. To tylko właśnie nie wiem, czy to będzie polskiej wsi, czy WSI, ale to tam już zostawmy. Także to są poważne sprawy, to się nie ma co śmiać. To jest promocja kultury i wsi. To ja sobie tu nawet przyjrzałem. Jest wzór wniosku, potem wzór sprawozdania, gdzie trzeba zmierzyć, jakie efekty to przyniosło, jak się zmierzyło, jakie efekt na społeczność lokalną, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych i tak dalej. To wszystko, nie wiem, jak to się mierzy. To ja bardzo będę ciekawy, jak zobaczyć chociaż jeden taki, taki wypełniony sprawozdanie z tych efektów. Tak.
Rzeczywiście cel jest szczytny, jak niektórzy piszą. Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako część dziedzictwa naszego kraju i że warunkiem uzyskania dotacji jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej. Panie przewodniczący, czy jest pan za tym właśnie takim krokiem Prawa i Sprawiedliwości, rządu, w kierunku rozdawnictwa publicznych pieniędzy coraz bardziej? Mówiliśmy o 800+ i innych socjalnych pomysłach. Teraz ten pomysł, jak Nowoczesna się na to zapatruje?
To ja, odpowiadając, może nawiążę do tego celu, który oczywiście w tych oficjalnych dokumentach jest szczytny, natomiast w praktyce ten cel takich programów jest taki, że po prostu lokalny poseł PiS-u na każdą taką potańcówkę przyjedzie, przywiezie czek, będzie na takiej potańcówce wisiał baner i wszyscy usłyszą, że ten poseł PiS-u właśnie oto działaniami PiS-u przyczynił się do tego, że przekazaliśmy pieniądze państwowe, bo przecież to są pieniądze państwowe według nich, to nie są pieniądze z podatków innych ludzi. No i że dzięki PiS-owi taką oto potańcówkę mogą mieć. Czyli jest to pomysł typowo kampanijny. My oczywiście się takim rzeczom sprzeciwiamy. W obecnej sytuacji wydatki państwa i tak są już zdecydowanie większe niż jego dochody. Na ten rok 2023 Komisja Europejska prognozuje deficyt finansów publicznych w Polsce na 160 miliardów złotych. Czyli o 160 miliardów złotych zaplanowaliśmy wydać więcej niż pozyskamy z podatków. I to są wyliczenia jeszcze sprzed tej fali obietnic, z którą teraz się stykamy. Czyli ten deficyt de facto będzie tylko rósł. No oczywiście takich działań nie można podejmować, nie wspominając już o inflacji, która jakby... To jest pewnie nie aż tak duża skala wydatku, ale takie wszelkie wydatki będą dodatkowo powodowały to, że inflacja nie będzie spadała tak szybko, jak mogłaby spadać.
O inflacji jeszcze porozmawiamy, a także o tym, że Jarosław Kaczyński jest pewny, że na te wszystkie programy socjalne pieniądze są, pieniądze będą. Ale ja chciałam ciebie, Pawle, zapytać jako rolnika, czy tymi pomysłami socjalnymi, między innymi Potańcówka Plus, rząd kupi sobie rolników? Przypomnijmy, na przykład niedawno, jakieś kilka miesięcy temu, rolnicy byli zachęcani przez rządzących, żeby kupować nawozy, bo nawozy będą drożeć. Wtedy rolnicy kupili tymi swoimi jednymi z ostatnich oszczędności nawozy. Później nawozy... Cena spadła o połowę, tak? Rzeczywiście niektórzy stracili kilkadziesiąt tysięcy złotych. I czy takie programy jakby udobruchają rolników? Jak to jest? Spotykasz się ze swoimi znajomymi, powiedz, jakie są reakcje rolników na ten program i inne programy socjalne?
Jeszcze tylko sprostuję, nie kilkadziesiąt, tylko nawet po kilkaset tysięcy pojedyncze gospodarstwa straciły. Dodatkowo poza nawozami jeszcze była dziwna cena paliwa, która w momencie, gdy doszła cena VAT-u, to paliwo spadło, więc widzimy, że wcześniej też musiała być zawyżana, a w rolnictwie paliwo również jest bardzo ważne i duży jest na to, duża część budżetu jest na to przeznaczana. Jakie są reakcje na ten pomysł? No w tym momencie nie mogę za bardzo powiedzieć, bo sam się dowiedziałem tego dzisiaj z rana. Jeszcze nie miałem okazji z nikim porozmawiać, tak więc tutaj dużo na ten temat nie odpowiem. Powiem tylko, że ja osobiście czuję się bardzo zbulwersowany, że ma się to rolników za no nie wiem, ciężko używać jakichś słów, że zorganizuję wam wichurę, a wy na nas zagłosujcie, nie? No to jest naprawdę, to jest straszne. No, mam nadzieję, że nikt się na to nie nabierze, a jeżeli już to jakieś pojedyncze osoby skrajne, że to będzie wyśmiane i wykpione, a PiS zostanie pogoniony ze wsi raz na zawsze.
Pokażmy teraz fragment naszej rozmowy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, szefem Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie, właśnie na temat Potańcówka Plus, i wracamy za moment do naszej rozmowy.
Wydaje mi się, że to jest jakieś niepoważne, bo owszem, trzeba wspierać różne działania edukacyjne, kulturowe na wsi, natomiast czy wydawanie pieniędzy na tego typu cel jest uzasadnione? Robi to Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który utworzyłem w 2019 roku, ale wydaje się, że to nie jest akurat najważniejszy kierunek. Ten instytut miał się zajmować bardzo szeroko rozumianą kulturą wsi. Nie można redukować bogactwa kultury polskiej wsi. Tylko i wyłącznie do folkloru i, nie wiem, strojów ludowych. Z tego powodu jest mi może najbardziej smutno, że inne grupy społeczne, ludzie mieszkający w miastach, w pewnym uproszczeniu to mówię, którzy niewiele wiedzą o sprawach wsi, którzy patrzą bardzo stereotypowo, tylko się utwierdzą w przekonaniu, że ta wieś jest, mówiąc wprost, prymitywna, że można ją kupić pieniędzmi na potańcówkę.
Czarku, widzimy, że nawet, no można powiedzieć, obóz Zjednoczonej Prawicy, bo Jan Krzysztof Ardanowski jest przecież doradcą prezydenta, jest negatywnie nastawiony do tych kolejnych programów socjalnych. Na co liczą doradcy rządu, doradcy Jarosława Kaczyńskiego?
No myślę, że cały czas liczą na to samo, że więcej jest jednak tych, może nawet, że nie więcej, ale że wystarczy tych, którzy właśnie w ten sposób myślą, że no dają, to będziemy na nich głosować, a to dają jeszcze więcej. Jest zabawa, tak, i pieniądze, i igrzyska różnego rodzaju, bo też nie trzeba większości, żeby wygrać wybory, co widzieliśmy już wielokrotnie. Także no, chyba liczą, że po prostu ten swój, że trafią do tego elektoratu, który na przykład, jak z ostatnio z badań wyniknęło, najmniej się zna na ekonomii, nie rozumie, co to jest inflacja, więc tutaj też pewnie no, właśnie pokaże się poseł, tak jak tu pan przed chwilą mówił, na takiej zabawie, no to będą go kojarzyć, że zrobił fajną zabawę, były atrakcje, no i tu nie wiem, być może, bo mi przyszedł do głowy jeden sposób mierzenia efektów, że może tam alkomat później będzie po zabawie chodził i która będzie najlepsza, to
widziałam taki piękny komentarz, czy piękny, no taki prześmiewczy komentarz jednego z naszych widzów na Twitterze pod naszym postem, ale właśnie nie mogę go teraz znaleźć. Proszę reżyserkę, żeby właśnie pod naszym postem na Twitterze odnośnie tego alkomatu, ale wspomnieliśmy inflację. Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu powiedział, że pojawiają się obniżki cen obecnie, między innymi żywności, a inflacja do końca roku będzie spadać, by ostatecznie osiągnąć wynik jednocyfrowy pod koniec roku. Prowadzimy racjonalną walkę z inflacją, ograniczamy spadek popytu, wzrost bezrobocia. Lepiej troszkę przecierpieć wyższy poziom inflacji, ale mieć dalej rozwój gospodarczy, powiedział prezes PiS-u. Panie przewodniczący, jak pan się odniesie do tych rewelacji prezesa?
Jarosław Kaczyński jak zwykle odpowiedział półprawdą, bo obniżki cen w sklepach jakieś być może się pojawiają pojedynczych towarów, natomiast generalnie jak spojrzymy sobie na wskaźniki inflacji, no to w wypadku cen żywności za ostatni miesiąc, czyli za kwiecień, to był wzrost, nadal wzrost cen rok do roku o jakieś 19%. Czyli ceny żywności w Polsce rosną, a nie spadają. Ja bym też chciał zwrócić uwagę na to, że w przekazie właśnie partii rządzącej pojawiają się coraz częściej takie informacje, że ceny spadają, że inflacja właściwie już... problem z nią został rozwiązany, natomiast to jest nieprawda, no bo inflacja na poziomie 14,7%, taką jak mamy obecnie, no to jest nadal wzrost cen sześciokrotny, sześć razy większy niż powinien on mieć miejsce, bo cel inflacyjny to jest, przypomnijmy, 2,5%, a spadek inflacji z poziomu 18% na 15%, to nie oznacza, że ceny zaczęły spadać, tylko to oznacza, że trochę wolniej rosną. Natomiast cały czas rosną bardzo szybko. Cały czas inflacja jest dzisiaj głównym problemem polskiej gospodarki i wysiłki w tej chwili powinny być skupione na to, żeby z nią walczyć, a nie żeby przedwcześnie ogłaszać sukces w tej walce.
To ten, jeśli chodzi o inflację, czy Czarku chciałbyś dodać, bo rozmawialiśmy przed programem o tym, że są prognozy Komisji Europejskiej na temat inflacji, że będzie największa
w
Europie.
Tak, że w Polsce będzie rekordowa, no i trudno się dziwić, kiedy no tu jakby rząd obiecuje wrzucić jeszcze więcej pieniędzy z nie wiadomo skąd wziętych na rynek, czy 800 plus, czy tu zamykają Mieszkania Plus, ale obiecują, że będą tam kredyty 2% na przykład. No to jak się pojawią kredyty 2% przy stopach blisko 7% innych, no to ludzie oczywiście, że będą je brać, więc się znowu jeszcze więcej pieniędzy pojawi, więc stanie się ten pieniądz jeszcze tańszy, czyli wszystko inne będzie jeszcze droższe, mieszkania zapewne też. Także tu no, może do końca roku i trochę spadnie, za to od początku roku wystrzeli jeszcze lepiej ta inflacja, jeśli te zapowiedzi się spełnią.
Zapowiedzi, zaraz pokażemy, jak Kaczyński, Jarosław Kaczyński zapowiada 800+, ale znalazłam ten komentarz, o który mi chodziło. Nie chodziło właśnie tak do końca o Alkomat, ale Maciej Machała pisze, mordobicie w cenie czy za dodatkową opłatą? Pytanie do nas. Trudno powiedzieć, no chyba moim zdaniem powinno być wszystko w pakiecie, skoro 10 tysięcy.
No jak ma być kultywowana tradycja?
Tradycja, no jak ciekawa jaka tradycja. Drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński 800+, gromkie brawa.
Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Niektórzy tutaj moje imię wymieniają, już to nie ja będę dawał. No.
Drodzy Państwo, pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji, napisał na Twitterze, wczoraj zakpiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, że po programie 800+, czas na rozdawanie browarów. I dziś już jest Potańcówka Plus. Rzeczywiście w takiej rzeczywistości się obudziliśmy. A co będzie jutro? To kolejne programy, proszę oglądać, podawać dalej. Pawle, pytanie do Pawła Skopnika. Jeżeli nie socjalnych pomysłów dotacji, to czego rolnicy oczekują? Od rządu Prawa Sprawiedliwości czy od kolejnych rządzących, których wybierzemy na jesień tego roku?
Ja jeszcze, jeżeli mogę, sekundkę odnośnie tej inflacji, bo wiecie, no jednak inflacja, zobaczcie jak spadła, bo nawozy potaniały o połowę, tak? Paliwo również spadło z 15%, czyli jest sposób. Możemy sztucznie pozawyżać ceny, tak, żeby za pół roku po obniżce mimo inflacji tak by się okazało, że jest o połowę taniej. Także można to rozwiązać. A teraz, jeżeli chodzi, czego oczekują rolnicy, no to przykład tego, który do tej pory jeszcze polska gospodarka cierpi, czyli przykład zboża ukraińskiego, który się rozlał, który zgodnie z umowami miał tylko przejechać przez nasze państwo i popłynąć dalej docelowo do swoich miejsc, a państwo polskie miało zadbać o to, żeby te zboże właśnie w taki sposób, jak przyjechało do naszego kraju, w ten sam sposób wyjechało, a nie rozlało się, nie dopuściło do tego, żeby jakieś osoby trzecie mogły położyć na tym rękę, żeby to zboże się rozlało, żeby zniszczyło nasz rynek oraz naszych rolników. Dodatkowo również też fajnie, jakbym będąc na polu nie musiał się obawiać, że jakaś rakieta może spaść, to też by było fajnie.
No rzeczywiście, to masz rację, byłoby fajnie odnośnie bezpieczeństwa naszego powietrza. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Pawle, za udział w programie. Mam nadzieję, że będziesz naszym częstszym gościem. No i mam nadzieję, że rzeczywiście będą lepsze pomysły rządzących, czy tych, czy następnych. Tego sobie i Tobie życzę i wszystkim rolnikom.
Dziękuję bardzo, na to liczymy. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękujemy, do zobaczenia. To był Paweł Skopnik, nasz, można powiedzieć, już taki coraz bardziej stały komentator. A ja chciałam wrócić do tego, skąd biorą się te pieniądze Jarosława Kaczyńskiego, skąd on bierze te pieniądze. Prosimy materiał filmowy, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, skąd pieniądze na te wszystkie programy socjalne.
My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórz się, tylko mamy to, co, no uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni obywateli. No więc żeby to zrobić, to musimy zabierać jeszcze więcej. No obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając.
Panie przewodniczący, pytanie o program Nowoczesnej i o stosunek Nowoczesnej do 500+ i 800+. Wy jesteście za tym, żeby to pozostało, żeby to wzrosło, te dotacje? Czy jakbyście wygrali wybory i objęli rządy, to byście zlikwidowali te dotacje?
Ten problem z 500 czy 800 plus, przed którym stoimy obecnie, no to on ma takie dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, że 500 zł, jakie zostało przyznane dzieciom czy też rodzicom 7 lat temu, w warunkach inflacji, która była bardzo duża w ostatnich latach, ono rzeczywiście bardzo szybko traciło na wartości. Dzisiaj realnie 500 zł z 2016 roku, no to jest jak 330. I to jest właściwie jedyne takie świadczenie, które funkcjonuje w przestrzeni w tej chwili publicznej w Polsce, które nie jest po prostu waloryzowane o inflację, no bo albo o jakieś inne, czy to emerytury, czy to renty, czy to inne świadczenie jest po prostu co roku waloryzowana. I pod tym kątem pewno ta dyskusja prędzej czy później. Natomiast drugi aspekt jest taki, że żeby wypłacać jakieś pieniądze, najpierw trzeba pozyskać te pieniądze do budżetu, żeby płacić.
Słabe połączenie.
W tej debacie, bo w praktyce mamy.
Halo. Niestety mamy słabe połączenie. Mam nadzieję, że jeszcze raz połączymy się z panem przewodniczącym. No właśnie, pytanie. Jarosław Kaczyński powiedział, że no po prostu te pieniądze są od podatników. I on jest tego świadom, czyli
to chyba oczywiste, zresztą teraz też powiedział, że to nie on będzie dawał. Mm-hmm. Pewnie mu chodziło, że no to nie on, tylko może premier Morawiecki, czy tam, nie wiem, urzędnicy i tak.
Ze chciał niby
być skromny, ale wszyscy odczytali, no że po prostu no to my, ci co pracują, będą dawać na wszystkich.
No właśnie, ale pytanie do ciebie. Czy takie rozdawnictwo, ono się w końcu może skończyć? I czym może się...
Musi skończyć tym, że nie będzie pieniędzy. Albo ktoś zrobi jakąś rewolucję, albo po prostu bankructwo i już nikt nic nie dostanie, ale też nie będzie miał, bo nie będzie miał ktoś z czego dawać. Także to może być naprawdę tragiczny jakiś czas w pewnym momencie, ale myślę, że będą to rządzący odwlekać przez pożyczanie gdzieś tych pieniędzy, czy właśnie przez inflację, na której najpierw, z której skorzysta rząd zawsze, bo oni ten pieniądz gdzieś emitują, czy wpisują w komputerze i on jeszcze ma tę wyższą wartość, a dopiero potem, jak do nas dochodzi, to się to powoli obniża, także pewnie będą to odwlekać. No, do tych wyborów wystarczy, do następnych to nie wiem.
Jeszcze o sondażach za chwilę porozmawiamy. Czy mamy już połączenie z panem Przybylakiem?
Dzień dobry, słyszymy się ponownie?
Tak, słyszymy się. Panie przewodniczący, takie krótkie pytanie, bo pan mówił o różnych aspektach, oczywiście 500+, 800+, ale czy Nowoczesna, jak dojdzie do władzy, gdyby doszła do władzy, zlikwidowałaby 800+, czy nie?
My podkreślaliśmy zawsze i zresztą tutaj się zgadzamy z Donaldem Tuskiem, że 500+ zlikwidować nie można z tego względu, że chodzi o stabilność działania państwa. Że jak raz jakieś świadczenie zostało przyznane, ludzie zaplanowali sobie swoje życie, swoje wydatki w oparciu o wiedzę, że to świadczenie będzie, no to ono już musi być i jakby koszty jego trzeba niestety ponosić. Natomiast trzeba się bardzo gruntownie zastanowić, co z...
Można zaplanować, że na przykład po 5 latach zniknie albo będzie stopniowo znikać.
No właśnie, a obniżyć podatki, panie przewodniczący, obniżyć podatki i pokazać ludziom, że rzeczywiście tak naprawdę będą mieć w kieszeni więcej pieniędzy niż poprzez te dotowane 500 czy 800+. Czy taki pomysł w ogóle w Nowoczesnej jest rozważany? Nie słyszymy się niestety.
No to jak najbardziej się zgadzamy. Halo, halo?
Tak, tak, słyszymy, słyszymy.
Co do tego, że ludzie powinni bogacić się przede wszystkim przez własną pracę, która się opłaca, ponieważ podatki są niskie i proste, jak najbardziej się zgadzamy. My mieliśmy w swoim programie Nowoczesnej taką propozycję, żeby kwota wolna od podatku realnie wynosiła rzeczywiście 30 tysięcy złotych. To znaczy, żeby ten pułap dochodów nie był tak jak w tej chwili objęty składką zdrowotną, żeby to była rzeczywiście kwota wolna od podatków, czyli pieniądze, które po prostu trafiają do człowieka. Teraz są też zapowiedzi jeszcze podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Myślę, że takie zapowiedzi już są warte i nie uważamy, że to jest lepsza droga niż redystrybucja po prostu przez...
No właśnie, o to chodzi. Czarku, czyli ja dobrze rozumiem, że jesteśmy skazani na 500+, w sensie, że jak już raz się powiedziało, no to już trzeba płacić?
No trudno jest zabierać, jak się komuś zaczęło dawać. No, zabierać jest potem trochę trudniej.
No właśnie, żadna partia nie chce powiedzieć.
Nikt, tak, nie chce. No może ktoś chce, ale każdy się boi, że straci wyborców, ale myślę, że może niesłusznie, bo ci wyborcy, którzy głosują z powodu 500+, no to już nie przestaną głosować na PiS, tak czy siak, więc myślę,
no właśnie,
że może te
więcej odwagi
inne
może.
Partie może się mogą zwrócić do innego elektoratu i tam myślę, że szczególnie, że widać, że w Polakach już wielu Polaków trochę zmieniło zdanie o tych transferach socjalnych i widzi, że to albo jest nieskuteczne, albo wręcz szkodliwe, czy coraz więcej w każdym razie. I myślę, że tu by się te inne partie pozapisowe mogły na tym elektoracie skupić teraz.
Rzeczywiście, jak czytamy w Onecie, sondaż Ibris dla tego portalu, PiS bez większości z najnowszego sondażu Ibris wynika, że obietnica 800+ nie wpłynęła diametralnie na notowania PiS. Partia Kaczyńskiego wygrywa, ale w tej chwili może zapomnieć o trzeciej kadencji, nawet z udziałem Konfederacji. Także widzimy, panie przewodniczący, że już te obietnice socjalne nie działają za bardzo na Polaków. Rzeczywiście w naszym środowisku, naszej redakcji, ale również tak jak słyszeliśmy wśród rolników, nie wiem jak właśnie jak jest wśród Nowoczesnej, to 800+ zostało, można powiedzieć, wyśmiane.
Obietnice socjalne, ma pani rację, działają na wyborców, no bo też ostatnie lata pokazały inflację i ludzie zrozumieli troszeczkę bardziej, że no nie można po prostu produkować pustych pieniędzy, zadłużać się w nieskończoność. I rozumieją, że ta inflacja też wynikała z tego, że po prostu przez jakiś czas państwo żyło zdecydowanie ponad stan. Natomiast no prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach jeszcze z nasileniem takich obietnic. Już dzisiaj z obozu PiS-u płyną głosy, że to jeszcze nie koniec, że będą kolejne pomysły za chwilę. No i też trzeba przyznać, że to grono wyborców, które jest na takie obietnice socjalne wrażliwe, bardzo mocno wspiera Prawo i Sprawiedliwość, no i ci wyborcy pewnie oczekują jednak mimo wszystko jeszcze na takie kolejne obietnice. My mamy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już mogło ich zrealizować po wyborach.
O tych wyborach i o tych sondażach, jakie macie przewidywania? Czy rzeczywiście PiS nie będzie mieć tej większości i nie będzie mogło stworzyć rządu? Tak czytaliśmy przed chwilą w sondażu Ibris dla Onetu.
Myślę, że tak bym z optymizmem jeszcze poczekał, znaczy w tej kwestii. Myślę, że partie opozycyjne będą się musiały jednak dużo bardziej postarać, żeby PiS odsunąć od władzy. No i druga rzecz, ja mam obawę, że partie opozycyjne, nawet jak obejmą władzę, to nie mam przekonania, że będzie dużo lepiej.
No ciekawe.
Czekam na jakąś propozycję jeszcze, której do tej pory nie usłyszałem jako wyborca.
No właśnie, panie przewodniczący, rzeczywiście pierwsza sprawa no to jest podział w opozycji. Wy pójdziecie do wyborów, rozumiem, w koalicji obywatelskiej z Platformą, tak? Między innymi, jako Nowoczesna.
Tak, Nowoczesna jest częścią Koalicji Obywatelskiej razem z Inicjatywą Polską i z Zielonymi i w takim składzie do wyborów się przygotowujemy. Donald Tusk jako lider Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie zapraszał pozostałe partie opozycyjne do pójścia wspólną listą. Te inne partie nie do końca były do tego pomysłu przekonane. Postanowiły pójść swoją drogą. No i na tą chwilę jakby życzymy im powodzenia, no bo w naszym interesie jest to, żeby cała opozycja dostała jak najwięcej głosów, żebyśmy mogli po prostu odebrać PiS-owi władzę. I w takich warunkach do wyborów się przygotowujemy w tej chwili.
Rzeczywiście te połączenia, one punktują, bo Polska 2050 i PSL już według niektórych sondaży są na trzeciej pozycji. Nie udało wam, dlaczego nie udało się opozycji jakby stworzyć jednego frontu, pana zdaniem?
To jest bardzo trudne pytanie. Jednak opozycja jest dużo szersza poglądowo niż obóz rządzący tej Zjednoczonej Prawicy w tej chwili, no bo na opozycji mamy i osoby o wrażliwości lewicowej, i osoby o wrażliwości liberalnej i bardziej centrowej. Mamy i środowisko takich chrześcijańskich demokratów, mamy też środowisko osób zdecydowanie bardziej światopoglądowo liberalnych. Były takie głosy, że jedna wspólna lista, ona zresztą była praktykowana już w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ona skłaniała część wyborców po prostu do demobilizacji, ponieważ jakoś tam nie mogli się utożsamić do końca z tą listą. I wydaje mi się, że taki skład, jak jest w tej chwili, powoduje to, że wyborcy będą mieli łatwiej utożsamić się z listą, na którą zagłosują, i jakby zmobilizujemy absolutnie wszystkich wyborców, którzy są przeciwko PiS-owi. Liczymy bardzo na to, że w takim układzie właśnie to się uda.
Panie przewodniczący, jeszcze właśnie pytanie, tutaj rozmawialiśmy z naszym redakcyjnym kolegą, o tym, że możliwe jest, że wyborcy wcale nie mają zaufania na przykład do Koalicji Obywatelskiej, że ta będzie mniej zabierać w podatkach, że będzie mniej tego rozdawnictwa polityki socjalnej. Jakby pan przekonał wyborcę, takiego, który właśnie jest zmęczony tym socjalem ze strony Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, do głosowania na Koalicję Obywatelską w tych wyborach?
No to ja bym chciał przypomnieć tylko rządy Koalicji Obywatelskiej czy też Platformy Obywatelskiej, które trwały do roku 2015. I przypomnijmy, że te rządy kończyły się inflacją na poziomie ujemnym, czyli de facto ceny nie rosły w Polsce w ogóle. Polska utrzymała wzrost gospodarczy, w Polsce spadało bezrobocie, w Polsce toczyły się olbrzymie inwestycje, rosły realnie pensje, rosły realnie emerytury. Więc to nie jest absolutnie tak, że dzisiejsza Koalicja Obywatelska będzie równie jakby socjalna jak Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, panie przewodniczący, ale nie mieliście ani COVID-u, ani nie mieliście wojny na Ukrainie. To rzeczywiście no, można powiedzieć, że PiS nie rządzi w łatwych czasach. Jaki macie pomysł na dzisiaj, na teraz? Jakie oferty dla tych, którzy... O, dziękuję serdecznie. Dla tych, którzy chcą taniego państwa, którzy nie chcą socjalu, już chcą niskich podatków i chcą zapracować na swoje szczęście własnymi rękami.
Ja jestem akurat przedstawicielem Nowoczesnej, która w Koalicji Obywatelskiej jest zdecydowanie tym skrzydłem bardziej liberalnym. To znaczy my się bardziej zgadzamy z właśnie taką wizją, jak pani powiedziała, że przede wszystkim własną pracą człowiek powinien się bogacić i że tego państwa powinno być jak najmniej. W tej chwili pewne propozycje programowe zmierzają też do tego, żeby zadowolić też tych wyborców, którzy bardziej nieco stawiają na tą rolę państwa, żeby ona była większa. No my będziemy przekonywać naszych koalicjantów z Platformy Obywatelskiej, żeby jednak te podatki były jak najniższe i żeby jednak ludzie mogli sami swoją pracą się bogacić. No my też zachęcamy do tego, żeby na tych listach Koalicji Obywatelskiej jakby dostrzegać i zagłosować na kandydatów Nowoczesnej, którzy będą i którzy wtedy będą mogli zdecydowanie sprawniej o takie postulaty walczyć.
Czarku, czy przekonał cię pan przewodniczący?
Nie, to ja takie rzeczy niestety, ale słyszę od wielu lat z różnych ust i nawet PiS mówi, że obniża podatki. I także
i inflację.
Tak, i inflację i też ceny. Obniża i wszystko, także to samymi słowami się pewnie nie przekonam. No jeśli... No możemy porównywać, no każdy porównuje, ale myślę, że w pamięci wyborców jednak rządy Platformy nie zapisały się jako obniżka podatków, nie sądzę, żeby ktoś to tak teraz postrzegał, czy
pamiętam,
tak pamiętał.
Pamiętam, że PiS też chwaliło się, porównując się na przykład z rządami Platformy, że za czasów Zyty Gilowskiej, na przykład kiedy była ministrem gospodarki, no to wtedy były niższe podatki i właśnie ten wzrost gospodarczy, także...
Właśnie najgorsze jest, że zależy kto policzy i jak, to wychodzi, że teraz są niższe, a innym, że wcześniej, tu Dzień Wolności Podatkowej według Centrum Adama Smitha jeszcze w 2020 roku, no to był niżej niż w 2010 na przykład, czy wcześniej. Teraz chyba w ostatnich latach nawet też, no tam coś rośnie. Kto inny liczy, to z kolei odwrotnie wychodzi. Także tu też trudno ludziom tak porównywać, ale mówię, że odczucie raczej jest takie, że i Platforma, i PiS robiły mniej więcej podobne rzeczy. Może teraz PiS robi bardziej, ale myślę, że spodziewanie też jest takie, no, że jakby Platforma rządziła teraz, to pewnie też by robiła podobnie bardziej. Także tu nie widzę jakiejś szansy na przekonanie tych ludzi, którzy teraz są dużą grupą i twierdzą, że nie mają na kogo głosować. Na
10%
przykład, czy nie wiedzą, na kogo zagłosować.
Którzy chcą pójść na wybory i jeszcze nie wiedzą, na kogo głosować. Chcą pójść, zagłosować, ale...
A mnóstwo ludzi w ogóle nie idzie głosować, 50%. Bo albo się nie interesuje, albo nie wie, albo właśnie mówi, no nie wierzy nikomu z tych partii, jakie teraz występują na scenie politycznej, że tu coś dobrego zrobi w ich mniemaniu.
Natalia K., nasi widzowie piszą, proponuje program Zenek Plus, czyli występ Zenka i innych artystów w każdej gminie już w te wakacje. Jest to jakiś postulat. Wesoły ufoludek. Kokosy, banany, narodzie kochany, a zamiast... A, to powinnam zaśpiewać. Zamiast pracy taniec i śpiew i każdy będzie miał, co tylko będzie chciał, tylko mnie wybierz na prezydenta.
No to Zenek, to teraz pan poseł Michał Wójcik jest piosenkarzem, już płyty wydaje z Solidarnej Polski. Może on będzie występował?
No to może będzie taniej, z tymi... a nie na Zenka. przynajmniej i wszystko zostanie w rodzinie.
W 10 tysiącach się zmieści.
Maria G., ale będą przeboje. Oczy zielone tańczą dla rządu. Widziałam, Czarku, że przygotowałeś materiał filmowy, jak prezydent Andrzej Duda tańczy. Czy możemy, ile to trwa, ten materiał?
O, cały materiał to ze 6 minut.
To pokażmy, chociaż ja tutaj jeszcze poczytam te komentarze i wybiorę najciekawsze. Pokażmy, jak Andrzej Duda tańczy, może...
Przygotowuje się. Tak?
Może on będzie też brał udział w tych potańcówkach. Plus.
...ledwickimi ścieżkami. Zatańczymy tak, tak, panie. Kazek poprowadzi. Kochani, teraz wy będziecie w Odzinę Jamy czas pokazać, jak zatańczyć tak, tak, panie. Pan prezydent tańczy z nami!
Jesteście gotowi? Prawa ręka w górę! Raz, dwa, trzy!
Głowę w górę! I do przodu trzy kroki! Kochani, teraz uwaga, wszyscy w kierunku głowy, dwa kroki.
Maro Marenio, nie wierzę, że to się dzieje. Barbara Gilicka, zupełnie jak za PRL-u. Grzegorz Dolecki, zamiast 800+, proponuje 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku na każdego członka rodziny i jedną składkę ZUS przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej dla wszystkich członków rodziny. No widzicie, nawet nasi widzowie mają pomysły gospodarcze. Powinni zwykłych ludzi może zatrudnić na doradców Kaczyńskiego czy Morawieckiego. Też piszą o tym, że chyba to Moskal coś kolejne podpowiedział nadnaczelnikowi i taki tam pomysł Miro Lapanainen.
Oj, pomysł nie jest jakiś nowy, no mówię, chleba i igrzysk od starożytności było, także rozrzucanie pieniędzy, rozdawanie czegoś i urządzanie imprez, no to zawsze było sposobem na przekupywanie
wyborców. Tylko czy to się sprawdzi czy ludu tym razem również?
Erdogan w Turcji teraz to tak o pieniądze rozdawał w lokalu chyba wyborczym dzieciom, także to cały czas to samo.
Drodzy Państwo, przechodzimy do następnego tematu. Tu już po tańcówka plus na razie zakończymy. Zakończyliśmy prezydentem i przechodzimy do sądownictwa. Prosimy o dżingiel. Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu powiedział tak, że mamy fatalnie skonstruowany i fatalnie działający system sprawiedliwości. Nie chcę jednak tego oceniać i wywoływać sporów. To było w ręku Zbigniewa Ziobry, ale nie na wszystko miał wpływ. Wiadomo natomiast, że polskie państwo i polski ustrój nie będą działać dobrze bez zreformowanego sądownictwa, powiedział prezes PiS. I tutaj też do pana przewodniczącego pytanie, bo Nowoczesna ma w swoim programie postulat, żeby rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego. Dlaczego nie podoba wam się połączone, te dwa połączone urzędy i Zbigniew Ziobro? Czy też wam się nie podoba? Czy może byście jednak postulowali, żeby został na swoim stanowisku?
No ja myślę, że nikt poza solidarną czy też suwerenną Polską już teraz nie chciałby, żeby Zbigniew Ziobro pozostał na swoim stanowisku. Nawet całe Prawo i Sprawiedliwość najchętniej już nie widziałoby go na tym stanowisku. Ta opinia Jarosława Kaczyńskiego, którą państwo przytaczaliście, no to jest też oczywiście element takiej wojny, która w tym obozie zjednoczonej prawicy wiemy, że ma miejsce. Zbigniew Ziobro bardzo, bardzo uparcie w konflikcie z Mateuszem Morawieckim i z Jarosławem Kaczyńskim blokuje nam fundusze unijne. W tej chwili też ten ich spór przełożył się na spór w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie ten Trybunał ma rozstrzygnąć w tej chwili ustawy dotyczące zmian w sądownictwie w kształcie takim, w jakim po części Komisja Europejska tego od Polski wymaga, żeby odblokować fundusze. I ten spór przekłada się na to, że ten Trybunał właściwie nie funkcjonuje. Przez działalność Zbigniewa Ziobry i przez ten konflikt jego z pozostałą częścią obozu Polska traci 180 miliardów złotych z KPO. Ale to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że wymiar sprawiedliwości po prostu działa źle, że sprawy sądowe są...
Halo, halo. Znowu mamy problem z połączeniem.
Coraz dłuższe jakość postępowania.
Mamy problem z połączeniem.
Teraz się słyszymy?
Tak, teraz się słyszymy. Czyli zgadza się pan z prezesem Kaczyńskim, że jednak źle działa nasz system sądownictwa. W tym przynajmniej się zgodziliście.
W tym jednym aspekcie jestem w stanie zgodzić się z prezesem Kaczyńskim, natomiast obawiam się, że w przypadku prezesa Kaczyńskiego ta ocena wynika tylko z niechęci do Zbigniewa Ziobry, a nie do zainteresowania jego wymiarem sprawiedliwości.
Ja przypomnę, że nasza redakcja też jest, można powiedzieć, osobiście zainteresowana systemem sądownictwa, ale także prokuraturą Zbigniewa Ziobry, bo ta oto prokuratura oskarżyła naszego redaktora naczelnego między innymi za to, że rzekomo obraził uczucia religijne katolików, czyli jest to artykuł 196 kodeksu karnego. I o ten artykuł chciałam też zapytać pana przewodniczącego, ponieważ... No na przykład Beata Kempa z suwerennej już teraz Polski europosłanka. Ona cieszyła się bardzo, że jest coraz więcej postępowań właśnie z artykułu 196 kodeksu karnego. Jeszcze niedawno, kilka lat temu, było to poniżej 200 postępowań. Dzisiaj jest to już prawie 2,5 tysiąca i ciągle rośnie. Niedawno, jakiś czas temu, posłanka Szering Wielgus, kiedyś z Nowoczesnej, również była oskarżona przez prokuraturę właśnie z tego paragrafu. Jaki stosunek ma Nowoczesna do artykułu 196 tego kodeksu karnego?
Ja szczerze mówiąc nie jestem zwolennikiem obowiązywania takich przepisów prawa, które by ograniczały wolność wypowiedzi w zakresie takim, że jest obraza uczuć religijnych. Ja uważam, że jakby każdy ma prawo do wyznawania religii takiej, jak uważa. Każdy ma prawo do opiniowania tak jak sądzi. I zdecydowanie takie przepisy wydaje mi się, że nie są potrzebne. Znaczy być może w jakimś stopniu są potrzebne, natomiast powinny być one bardziej zdecydowanie precyzyjne i rzadziej używane. A ta statystyka, o której pani wspomniała, no to też jest właśnie jakby wynik takiego upolitycznienia pewnie działania prokuratury, bo prokuratura właśnie zajmuje się na przykład takimi sprawami jak obraza uczuć religijnych, jak jakaś Matka Boska w tęczowej odsłonie. Natomiast jednocześnie bardzo opieszale zajmuje się bardzo poważnymi sprawami. Tak? Na przykład jak mieliśmy do czynienia z morderstwem Pawła Adamowicza, no to tam przez kilka lat trwało właściwie postępowanie, gromadzenie dowodów w momencie, kiedy no jakby wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło. I tam prokuratura nie działała szybko. I to jest ewidentny wpływ Zbigniewa Ziobry na tą prokuraturę i dlatego uważamy, że prokuratura Ziobro po prostu powinna być niezależna.
A jeszcze na domiar tego, Zbigniew Ziobro, suwerenna Polska, chce zaostrzyć kary, jeśli chodzi właśnie o tę obrazę uczuć religijnych, czy lżenie dogmatów religijnych. Czyli teraz już nie będzie można nawet się wypowiedzieć o dogmatach. Tego jeszcze nie ma w prawie. A takich zapisów chce suwerenna Polska. Drodzy Państwo, kończymy na teraz. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą analizę. Był z nami Michał Przybylak, ekonomista, wiceprzewodniczący Nowoczesnej w Wielkopolsce. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy, mam nadzieję do usłyszenia. Był z nami też Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję Państwu, do zobaczenia.
Dziękujemy. Był z nami również Paweł Skopnik, rolnik. A teraz zapraszam na rozmowę bardzo ciekawą Mateusza Wojnara z Janem Krzysztofem Ardanowskim, której już fragment pokazaliśmy Państwu, przewodniczącym Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
Pytanie dotyczące nowego programu rządu Wiejskie Potańcówki. Co pan w ogóle sądzi o tym pomyśle?
Wydaje mi się, że to jest jakieś niepoważne, bo owszem, trzeba wspierać różne działania edukacyjne, kulturowe na wsi, natomiast czy wydawanie pieniędzy na tego typu cel jest uzasadnione? Robi to Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który utworzyłem w 2019 roku, ale wydaje się, że to nie jest akurat najważniejszy kierunek. Ten instytut miał się zajmować bardzo szeroko rozumianą kulturą wsi. To jest bardzo złożony, skomplikowany obszar wpływu polskiej wsi na kulturę narodową. Miał się zajmować badaniami dotyczącymi zarówno wsi włościańskiej, chłopskiej, wsi związanej z dworem, roli dworu, ziemiaństwa w Polsce, roli kościoła bardzo istotnej w kształtowaniu postaw społecznych i patriotycznych, również mniejszości narodowych, które żyły na wsi. To są dziesiątki różnych grup, które stanowiły fragmenty społeczności wiejskiej. Miał być również taką instytucją badań nad historią ruchu ludowego, również tych czasów stosunkowo nieodległych, czyli Solidarności Rolniczej, tych wszystkich działań związanych z walką o wolną, suwerenną Polskę w okresie komunizmu. Nie można redukować bogactwa kultury polskiej wsi tylko i wyłącznie do folkloru i, nie wiem, strojów ludowych, przyśpiewek. To jest ważny element. Nie wolno go też bagatelizować, bo jest to też pewnego rodzaju element tożsamości regionalnej, ale to nie jest najważniejszy kierunek. Wspieramy bardzo mocno tworzenie kół gospodyń wiejskich według nowego prawa, które miałem okazję wprowadzać również w Sejmie. Jest już prawie 13 tysięcy nowych, bardzo aktywnych kół gospodyń wiejskich, ale też nie można redukować aktywności tych pań do udziału w festynach, w różnego rodzaju dożynkach, spotkaniach, lepienia pierogów i chodzenia w ładnych strojach. To jest niepoważne i to wręcz jest lekceważące. Ten ruch, jakim są aktywne koła gospodyń wiejskich, rzeszające może nawet tą bardziej aktywną część mieszkańców wsi, czyli kobiety, które w trudnych sytuacjach najczęściej były tą ostoją pewnej stabilności dla rodzin, trzeba wykorzystać jako również tę grupę, z którą można i konsultować istotne problemy w poszczególnych wsiach, sołectwach, ale również kreować nowe działalności gospodarcze, szukanie dodatkowych źródeł dochodu, uruchamianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Jest wiele tematów, gdzie koła gospodyń mogłyby pomóc, a nie tylko folklor i trochę kwiatek do kożucha na różnego rodzaju imprezach, gdzie często politycy chcą się ugrzać w świetle ładnie ubranych pań. Dlatego z pewnym zażenowaniem przyjmuję tego typu projekty, dofinansowanie potańcówek wiejskich. One się toczą na wsi, jeżeli jest zapotrzebowanie, jeżeli ludzie chcą się spotykać, również po to, żeby razem cieszyć się wspólnotą, pobyć ze sobą. Przy okazji różnych wydarzeń to się odbywa, dożynek, które są takim trwałym elementem, coraz bardziej odtwarzanym również właściwie w całej Polsce, spotkań czy kół gospodyń, czy też strażaków. To się toczy, to niech się toczy, ale czy nagłaśnianie tego i robienie z tego programu rządowego nie będzie raczej odebrane jako ośmieszanie ludowości, ośmieszanie kultury ludowej, zawsze będzie pozostawał również zarzut, że jest to trwonienie pieniędzy, czy też kupowanie pewnej przychylności ze względu na zbliżające się wybory. Nie jestem zwolennikiem takiego traktowania ludzi na wsi, bo to niczego nie zbuduje na wsi, a sprawi, i na tym mi, z tego powodu jest mi może najbardziej smutno, że inne grupy społeczne, ludzie mieszkający w miastach, w pewnym uproszczeniu to mówię, którzy niewiele wiedzą o sprawach wsi, którzy patrzą bardzo stereotypowo na problemy wsi, oceniają w sposób schematyczny, często to są, mówi się czasami, inteligenci z wielkich miast, jako przykład krytycznej i nieprawdziwej, opartej o schematy myślowe oceny wsi, tylko się utwierdzą w przekonaniu, że ta wieś jest, mówiąc wprost, prymitywna, że można ją kupić pieniędzmi na potańcówkę. To nie jest dobry kierunek. Myślę, że może intencje były dobre, może jakieś tam czyste, może szlachetne, żeby wesprzeć również tą ludyczną stronę aktywności na wsi, a może z tego wyjść tylko kpina, tylko jakiś wstyd.
Zbliżają się wybory i tak naprawdę rozmawialiśmy niedawno na antenie naszej telewizji o tych problemach polskiej wsi, o tych cenach nawozów, które najpierw rosły, potem spadały. Czy właśnie PiS ma teraz jakiś program dla rolników, czy te potańcówki to To jest to wszystko, co mogą zaoferować, aby zyskać głosy, poparcia?
Panie redaktorze, jeżeli to by się na tym skończyło, to byłaby kompromitacja. Ja jestem dosyć radykalnym krytykiem, o czym zresztą chyba wszyscy wiedzą, różnych działań ze strony PiS-u, już poczynając od tej niesławnej piątki dla zwierząt, która tak mocno rozsierdziła mieszkańców wsi, różnych innych działań, również wielkich błędów związanych ze zbożem z Ukrainy. Może nie czas by o tym mówić. Natomiast dostrzegam i muszę to powiedzieć bardzo jasno i zdecydowanie, dostrzegam pewną zmianę w podejściu Prawa i Sprawiedliwości. Owszem, może są problemy, które sami wywołaliśmy i teraz trzeba je naprawiać. To nie jest rozsądne, no ale tak to czasami bywa. Natomiast widzę jednak pewne otwarcie na problemy wsi, na również stronę ekonomiczną, na to, że trzeba starać się pomóc zarabiać ludziom pieniądze. Ja nie jestem zwolennikiem rozdawania pieniędzy w postaci kolejnych dotacji do wszystkiego. Raczej budowanie takiego rynku, który sprawi, że ludzie pracowici, zaradni, przedsiębiorczy z kompetencjami zarobią lepiej, a dochody będą pochodziły przede wszystkim z produkcji lokowanej na rynku za jakieś w miarę rozsądne ceny. To jest ważniejszy kierunek niż rozdawanie pieniędzy. Natomiast pewne zmiany dostrzegam. Ja kiedyś, bardzo się moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zbulwersowali, kiedy mówiłem o tym, że przywódcy partii politycznych, wszystkich praktycznie, ja nie znam może innych, łącznie z szefem Prawa i Sprawiedliwości, mają bardzo schematyczny i nieprawdziwy, oparty o stereotypy obraz wsi, również prezes Kaczyński. To skutkuje potem takim dość lekceważącym ocenianiem wsi, rolników, mówieniem o tym, że to jest grupa społeczna, której przychylność można kupić. Zaczynam dostrzegać, i to pewne światełko w tunelu w sensie politycznym, w sensie pewnej zmiany mentalnej w ocenie procesów zachodzących na polskiej wsi, pewnej rewolucji godności, która tam zachodzi, zaczynają następować i już w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości chociaż trochę takiego racjonalnego podejścia do wsi się pojawia. Trzeba nad tym pracować, ale jakieś światełko w tunelu się pojawia. A ofert wobec polskiej wsi musi być więcej, nie tylko właśnie potańcówka, bo byłoby, słusznie pan zauważył, to raczej byłoby kpiącym podejściem, który łatwo można wyszydzić przez osoby nieznające wsi czy jej nieprzychylne. Muszą być pewne oferty wzmocnienia ekonomicznego rolnictwa, pozycji na rynku. Trzeba rozumieć, że wsparcie dla rolnictwa, mądre wsparcie dla rolnictwa, jest potrzebne całemu społeczeństwu. To nie jest tylko interes i pazerność chłopa. Jak ktoś tak myśli, to głupio myśli. Jest to wsparcie, które potrzebne jest całemu społeczeństwu, bo stabilne, bezpieczne rolnictwo to jest element bezpieczeństwa narodowego, a zagospodarowanie obszarów wiejskich, spora ilość ludzi tam mieszkających, którzy tam mogą realizować swoje aspiracje życiowe, swoje marzenia, to jest również interes państwa i tego zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Chodzi o to, żeby również tam ludzie mogli realizować swoje aspiracje, mogli zarabiać pieniądze, a nie tylko przenosili się do wielkich miast, gdzie nie ma dla nich pracy, a jednocześnie są ogromne różnego rodzaju inne problemy. Więc do wsi trzeba podchodzić w sposób kompleksowy. Jest potrzebna pewna rozsądna strategia, nie tylko rozdawania pieniędzy na potańcówki. Mówię to w pewnym skrócie, w pewnej przenośni, ale strategia wsparcia ekonomicznego, która sprawi, że ci, którzy zdecydują się żyć i mieszkać na wsi, będą mogli tam również uzyskiwać odpowiednie dochody z pracy, produkcji, świadczonych usług, będą mogli tam realizować swoje cele życiowe.
Bardzo panu dziękuję za tą wypowiedź. Wiemy, że nie ma pan dzisiaj dużo czasu, także serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że umówimy się jeszcze na szerszą rozmowę na temat problemów wsi. Był ze mną Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, były minister rolnictwa. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Przepraszam, że nie mogliśmy się w inny sposób połączyć, ale serdecznie dziękuję za możliwość przedstawienia swoich poglądów. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.